Off Radio Kraków. Słuchacie audycji Off On Kultura Niecodzienna. Przy mikrofonie Martyna Masztalerz. No i długo zapowiadana dziś od rana tak naprawdę gościni Off Radio Kraków, czyli Ola Petrus. Cześć Ola.
Cześć.
Miło cię słyszeć po tej drugiej stronie internetu. Skąd klikasz?
Z Warszawy.
Tak
z Warszawy
myślałam.
Obecnie, tak.
Także mczuła. Spotykamy się tu dzisiaj, moi drodzy, po to, żeby porozmawiać o depresji. Kilka dni temu był taki dzień, w którym się dużo o depresji mówi. Zazwyczaj wtedy wszystkie portale internetowe, gazety, wszystkie telewizje biorą ten temat na tapet, a my w OFF-ie idziemy pod prąd, no i bierzemy go kilka dni później na tapet. No ale nie ukrywam, że też powodem tej dzisiejszej rozmowy jest po prostu to, że poczułam się trochę wywołana do tablicy przez post Oli Petrus sprzed dni dwóch, w którym właśnie pisze o doświadczeniu swojej depresji, o czym zaraz, Olu, cię poproszę, żebyś też trochę opowiedziała. No ja tak właśnie poczułam sobie w sobie gdzieś tam taką potrzebę, żeby o tym temacie jeszcze pociągnąć, jeszcze porozmawiać, bo tak jak Ola napisałaś w tym swoim poście, tak, no depresja nie znika po Światowym Dniu Depresji. Mało tego, no to ona jakby w ogóle tak jak nawet zniknie, to lubi sobie wrócić. Bardzo mi się podobały te sformułowania, jakkolwiek to nie brzmi, że mi się podobały, ale bardzo gdzieś tam rel, że depresja lubi zaatakować w momencie, kiedy już czujesz, że jesteś stabilna, że już wszystko jest w porządku, że już gdzieś tam zaczynasz sobie układać w głowie różne rzeczy, no to wtedy ona przychodzi i mówi ci: a nie, nie, kochanieńka, to jeszcze nie ten moment, jeszcze się pomęczymy ze sobą. Tak to jest?
Tak, tak, to w ogóle jakby zaczynając właśnie od tego, że ja specjalnie odczekałam z tym postem, bo jakby jestem bardzo często mnie to triggeruje wręcz, że media się bardzo skupiają na tym, żeby właśnie poruszyć jakiś temat, i no nie tylko związany z tym, to jest, wiesz, to jest to samo, co się dzieje w miesiącu dumy, to są jakieś, wiesz, dni widoczności, nie wiem, osób trans, czy osób z niepełnosprawnością, i to jest, wiesz, takie na zasadzie tego dnia, dobra, wszyscy o tym piszemy, a przez całą resztę czasu mamy to gdzieś. Więc ja zawsze staram się właśnie tworzyć wpisy dzień po, dwa dni po, na zasadzie tak, to dalej istnieje, tak, dalej to jest problemem, tak, jest to w dalszym ciągu coś, o czym się powinno mówić i nie tylko skupiać ten jeden dzień, i te numery powtarzane powinny być częściej. Ja zresztą wspominam o tym raczej w swojej narracji. Ja bardzo, bardzo dla mnie jest ważne, żeby osoby, które mnie obserwują czy przychodzą na występy, miały świadomość, że ja przede wszystkim nie udaję, że jest zawsze wszystko świetnie, że ze wszystkiego się mogę śmiać, że wiesz, bo to moim zdaniem budzi bardzo niezdrowy obraz, bo to wtedy oczywiście też otoczenie i osoby gdzieś tam z zewnątrz i bliskie mają właśnie taką taką narrację, że ale to zobacz, da się być szczęśliwym, da się być uśmiechniętym, można ten, przecież w każdym życiu, w każdej rodzinie się zdarzają takie jakieś gorsze sytuacje, no ale nie trzeba tego od razu tak nazywać. Oczywiście, że znaczy, no trzeba, tak, trzeba nazywać, bo tak naprawdę w momencie, kiedy to nazwiesz, to jesteś w stanie w jakiś sposób na tym zapanować. I kiedy ja na przykład właśnie słyszę i widzę gdzieś u jakichś osób, znajomych, bliskich, które opowiadają właśnie o jakichś swoich doświadczeniach, i właśnie wskazują, że no już był ten moment, kiedy miały te najgorsze myśli. Już był ten moment, kiedy, nie wiem, płakały na podłodze w łazience i nie potrafiły sobie poradzić z myśleniem o jutrze, tak? Czy coś. No ale przeszło potem. Ale przeszło potem, więc to jeszcze nie jest to, to jeszcze nie jest. Tak, to już jest to. Znaczy, inaczej, to nawet nie chodzi o to, czy to już co jest to, czy to nie jest to. To jest ten moment, kiedy warto by było pójść do specjalisty i się spytać, czy to jest już ten moment, na którym powinnam się zatrzymać, zwrócić większą uwagę. Może tymczasowo nawet podjąć jakieś leczenie, to zdecydowanie moim zdaniem jest bardzo istotne, żeby właśnie nie zakłamywać tej rzeczywistości w taki sposób. Ja sobie zdaję sprawę, że potem przyjdą osoby, które wręcz pójdą w drugą stronę skrajności, że to jest teraz modne, że teraz wszyscy to mają i w ogóle. Nawet jeżeli ma to więcej osób, niż by się do tej pory człowiek to spodziewał, jeżeli chodzi o społeczeństwo, no to nadal wszystkie te sytuacje, wszystkie te przypadki są no prawdą, powinny być walidowane i nie powinny no, im się umniejszać. To zdecydowanie moim zdaniem jest bardzo istotne, bo przez właśnie takie ignorowanie, przez takie umniejszanie, przez stereotypizowanie też, bo na przykład ja strasznie nie lubię kiedy na przykład tworzone są historie dziennikarsko, kulturowo, popkulturowe, na przykład o aktorach komediowych właśnie, czy o jakichś tam artystach. I na zasadzie, no tak, no wiadomo, uśmiechnięty był na zewnątrz, a wewnątrz toczył walkę. I to jest wszystko, co się o nich mówi, a ja się zastanawiam, kto tak naprawdę podjął tą próbę, nie wiem, nawiązania tego kontaktu, tej relacji, próby wsparcia, bo tak naprawdę jeżeli ktoś siedzi i tylko widzi, aha, dobra, takie jest moje przeznaczenie, tak powinno, to jest stereotyp, tak bywa, i co z tego? I pewnie ten ktoś kiedyś, nie wiem, przedawkuje, ktoś kiedyś coś sobie zrobi, ktoś kiedyś zniknie. To jest to traktowane na zasadzie normy, a to kurde nie jest norma, tak? To nie powinno być normą. Ja wchodząc w ten biznes, w ten zawód, którym się zajmuję właśnie w komedię, miałam cały czas z tyłu głowy, że to może też się przytrafić mi. Że to jest coś, co ten... I wręcz zaczęłam to odczuwać właśnie, czy to było, nie wiem, związane z jakąś tam presją, że muszę być cały czas szczęśliwa i happy i rozśmieszająca innych, czy coś. Nie wiem do końca, z czego to się pojawiło, ale miałam to z tyłu głowy, ale to mi też dało do myślenia, że muszę być jeszcze bardziej uważna, że jeszcze muszę być bardziej ostrożna, żeby jeszcze bardziej zwracać uwagę na te momenty i jakby skupiać się wtedy na sobie, skupiać się wtedy na tym, że faktycznie ja muszę przede wszystkim wzmocnić w takich momentach samą siebie, żeby w ogóle móc mówić o przekazywaniu czegokolwiek innym. Oczywiście przy występach, przy rozmowach z osobami, które właśnie przychodzą, czy mnie obserwują, czy coś, to jest ogromny zastrzyk pozytywnej energii, ale ja też zawsze sobie zachowuję prawo do tego, że są takie momenty, kiedy ja zejdę ze sceny, muszę się schować, bo coś akurat się dzieje jeszcze w moim życiu prywatnym i muszę po prostu to spuścić, ja tak powiem, te emocje, bo no jakby one się nabudowują, tak, w każdym momencie. A właśnie to a propos tego, się rozgadałam, a propos tego, co wspominałeś, że to właśnie wydaje się, że już o sobie poszła, a odzywa się w takich momentach, kiedy już człowiek myśli, że ma spokój, no to tak naprawdę jest to związane po prostu z życiem, tak, z wydarzeniami, bo w życiu też się dzieje dużo rzeczy, które zmieniają w jakiś sposób nasz tor myślenia i takie sytuacje. Ja wiem właśnie, że w moim przypadku to było tak, że po prostu nagle totalnie przestałam kontrolować swoje myśli. Znaczy, no to właśnie był moment, kiedy był weekend, ja byłam, miałam, powiedzmy, że wolne, więc autentycznie przeleżałam 2 dni w łóżku, bo taki był nastrój i pojawiały się po prostu takie myśli pod tytułem: wszyscy mnie mają dosyć, już niczego nie ogarniam, w ogóle jakby moja kariera ta poboczna się gdzieś tam zatrzymała. I w ogóle, i na pewno, jeżeli nawet komuś powiem o tym, czy ludziom w pracy, czy gdzieś tam, to wszyscy stwierdzą na zasadzie, bo ona się prosi o uwagę, albo ona ciągle jest w złym nastroju. I tak, wiesz, i pojawiały się takie myśli, które po pierwsze były totalnie zatka, które były totalnie jakby nie do końca miały coś wspólnego z prawdą i pewnie jakbym usiadła na dłużej i zaczęła, wiesz, sama sobie doradzać, to bym zauważyła, że kurczę, to przecież to nie jest tak źle, to nie jest to jeszcze nie jest ten moment, że bym powinna się załamywać i poddawać i stwierdzać, że w ogóle już jest koniec mojej kariery i wszystkiego, nic więcej w życiu nie osiągnę. Ale wiesz, zatracałam się w tych myślach. I zatracałam się do tego stopnia, że autentycznie po prostu odechciewało mi się wszystkiego. Więc to był ten moment, w którym mi się zapaliła żarówka, jak tylko złapałam na chwilę tą siłę, żeby gdzieś tam wstać, zrobić, pójść do pracy następnego dnia to wtedy już się zgłosiłam właśnie, tak jak chodziłam na terapię i wcześniej, i później, i bardzo, i w dalszym ciągu uczęszczam, tak wtedy jakby to był dla mnie sygnał pod tytułem, nie, tutaj potrzeba czegoś mocniejszego. Tutaj po prostu trzeba rozmowy z psychiatrą, tutaj być może się okaże, być może, bo nie musi, tak, konieczna będzie farmakologia. I wtedy jakby dopiero zaczęły się pojawiać takie sygnały dla mnie, że okej, dobra, to już jest poważniejsza sprawa. Mhm.
Ale to też nie jest tak, że farmakologia jak za dotknięciem magicznej różdżki nagle znika ci depresję, nie?
Nie, w żadnym wypadku to w ogóle, wiesz, wpierw to w ogóle musi minąć trochę czasu, zanim te leki zostaną dobrze dobrane, tak? Bo to przecież jeszcze do tego dochodzi, wiesz, kombinacja, które z czym, tak? Jeżeli ktoś bierzesz innego, no to może się mieszać. Ja biorę antykoncepcję, tak? Więc to w ogóle jeszcze ten. Więc najpierw ustabilizowanie dawek. Decyzja, czy zwiększasz co jakiś czas, czy zostajesz na tej samej. tego jest mnóstwo.
Jest
i tego
bardzo
tak
dużo
naprawdę
rzeczy.
Jest tyle. Tak, jest tyle czynników, że na początku mi się wydaje, że takie dobranie, ustabilizowanie tej farmakologii to może trwać nawet do 3 miesięcy. Bo w ogóle samo, żeby leki zadziałały, jak już są dobrze dobrane, to jest chyba tam od 3 do iluś tam tygodni, a potem jakby, no, ale też się zdarza w czasie w ogóle terapii, w czasie leczenia, po pół roku, po roku, że na przykład trzeba coś modyfikować, bo już na pewne rzeczy się uodporniliśmy, albo pojawiły się nowe bodźce, które jeszcze bardziej wzmacniają pewne uczucia, pewne emocje i tego jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. No mówię, ja się nauczyłam, bo to też byłam taka na zasadzie, a dobra, zobaczymy, czy w ogóle te leki coś pomogą, aż mi się wydawało, wiesz, co może mi sprawić lek, tak? Co może takiego być, że wezmę tabletkę i będę się nagle, co, lepiej czuła, będę szczęśliwsza?
Sama sobie muszę poradzić przecież.
Tak, czy w ogóle, wiesz, czy w ogóle tabletka jest w stanie mi faktycznie coś zmienić tak wyraźnie, tak? W życiu, w tym wszystkim, ale na przykład właśnie zaczęłam to odczuwać, kiedy się działo w drugą stronę. Kiedy na przykład właśnie, no wiesz, zdarzało mi się, teraz nie powinnam się tego przyznawać, tak, ale zdarzało mi się na przykład zapomnieć tabletki, albo na przykład nie odnowić na czas recepty, tak, i odczekać te parę dni, aż mi się udało to zrobić, no to dopiero wtedy, wiesz, tak naprawdę pojawiło mi się to takie, że o kurde, czuję się gorzej. Że znowu się łapię na tych myślach, że znowu jestem w tym punkcie takim pod tytułem, czy to na pewno jest dobre, czy to na pewno jest, czy w ogóle dam radę, czy ten. Jeżeli na tym się łapałam już, znowu, no to było takie, okej, dobra, już wracam, już przepraszam, już nie będę kombinować, wiesz, bo to jest złudne, tak, wydaje ci się, dobra, już się dobrze czuję i tak dalej, co się stanie, jak tam ja zapomnę jeden dzień. Nie, dobra, podczekam, aż będę mogła odnowić receptę. Nie, to właśnie to jest też ten moment, kiedy ta pani lubi sobie tak przyjść i tak dyknąć z tyłu głowy po prostu i na zasadzie nie, nadal tu jestem, hello, tak? Może mnie zagłuszałaś, może wydawało ci się, że mnie uśpiłaś na chwilę, ale ja tu nadal jestem.
Nic się nie zmienia. To jest ciekawe, bo w zasadzie ja też miałam takie już kilka prób takich podchodów do moich psychiatrek. Czy może to już, czy może ja bym już sobie zeszła z tych leków? No i za każdym razem dostawałam właśnie takie pouczenie, że pani Martyno, to, że pani się teraz od miesiąca czuję lepiej, to wcale nie znaczy, że tak po prostu już będzie, że pani to już przeszło. Nie, to jest cały czas, ale pani teraz wreszcie zaczęły dobrze działać leki, więc niechże pani da sobie trochę spokoju, niech pani jeszcze trochę na tych lekach sobie pobędzie i poczekamy i zobaczymy, nie? No i faktycznie na przykład jest taka dyskusja, zaczyna się to rozważanie, no i nie wiem, za miesiąc coś się w moim życiu wydarza i nagle się okazuje, że mało tego, że tych leków no naprawdę nie byłoby szans odstawić, to jeszcze do tego trzeba do tego dołożyć właśnie jakieś stabilizatory nastroju albo coś takiego, co jakoś gdzieś tam człowieka na ziemi przytrzyma, bo tak, to jest taki lunapark trochę depresyjny i też mam taką refleksję, że w momencie, kiedy już nawiedzi cię ten taki stan, który sprawia, że czujesz się no okropnie, mam nadzieję, że jakby już gdzieś tam skłoni to osobę do tego, żeby się po pomoc udać, jeżeli jeszcze wcześniej nie wyłapała sygnałów, to ja teraz na przykład żyję w takim permanentnym leku, że ona mi znowu lęku, że ona mi znowu dowali. Masz coś takiego? Mam takie wrażenie czasami, że już nigdy nie będę mogła sobie tak beztrosko być i funkcjonować i żyć jak przed pierwszym epizodem depresyjnym.
Wiesz co, nie mam pod takim kątem, że to by myślę, że to by mnie dopiero zamęczyło. No jakby w drugą stronę. Zrobiłam się naprawdę o wiele bardziej uważna. Zrobiłam się o wiele bardziej taka skupiona właśnie na tym, żeby sprawdzać ze samą sobą, czy wszystko jest okej, czy ten. Zdaję sobie sprawę, że one mogą wracać. Zdaję sobie sprawę, że być może czasami, wiesz, to też jest takie właśnie, że wiesz, dla otoczenia, dla ludzi, którzy się z tym nie zmagają, to jest takie, no ale przecież jest okej, no już ci przeszło, nie?
Śmiejesz się, nie? Tam wychodzisz do kina,
i
nie?
I tłumacz, tak, na zasadzie, no nie, no tak, że już jest git i w ogóle i tak, wiesz, musisz, to jest takie trochę męczące, tak, właśnie, że musisz wytłumaczyć, że nie, no to nie jest, to nie działa w ten sposób, tak? To naprawdę, czasami może się okazać, że nie wiem, czasami przejdziesz przez bardzo sytuację stresową, czy jakąś taką właśnie wymagającą u ciebie dużego zaangażowania emocjonalnego i jest wszystko git i w ogóle nawet na chwilę gdzieś tam się nie załamiesz, nawet na chwilę się nie poczujesz tego właśnie nawrotu. A czasami jest jakaś mała pierdoła po prostu, jakiś totalnie nieznaczący praktycznie za wiele fakt w twoim życiu, który gdzieś tam akurat będzie miał tę chwilę i strzeli się w ten moment i to cię jest w stanie totalnie rozłożyć na łopatki, tak? Jakieś zdanie, które usłyszysz, jakiś komentarz od kogoś i tak naprawdę wydawać by się mogło, że no kurczę, że w stabilnej sytuacji to by w ogóle nie miało na ciebie żadnego wpływu. A jednak gdzieś cię to tam sieknie, gdzieś to do ciebie właśnie uderzy, że kurczę pieczone jednak, no nie, to nie jest nic fajnego, coś się zadziało, rozpatrujesz ten komentarz, tą uwagę, tą, nie wiem, ten feedback po prostu 150 razy w głowie i masz wrażenie, że po prostu to jest coś, co absolutnie ciebie przykuje znowu do łóżka i nie pozbierasz się z tego przez parę dobrych dni. Więc to jest dla mnie to, na co ja bardzo zwracam uwagę, właśnie żeby też się zatrzymywać w momencie takich aż sytuacji, takich jakby tych, ja przede wszystkim właśnie szczególnie w relacjach z bliskimi. Mam taką zasadę, którą sama sobie narzuciłam, ale też na szczęście te osoby podobnie jakby podchodzą do tematu, że jeżeli coś właśnie się zadarzy takiego, nie wiem, że coś gadamy, czy mamy jakąś dyskusję bardziej, że tak powiem, za emocjonującą, tak? I zostanie coś powiedziane, co, wiesz, wbije się we mnie, tak? Że po prostu aż, o Jezu, jak ktoś takiego coś mógł powiedzieć, albo jak to się w ogóle, ale albo w ogóle, no Jezus Maria, faktycznie ja jestem po prostu najstraszniejsza, najgorsza. Nawet jeżeli to nie jest ani obelga, ani nic, to może być po prostu drobiazg totalny. I w pierwszej chwili mnie to tak, wiesz, na zasadzie, że ja zamknę buzię, wyjdę z pokoju albo będę po prostu przygaszona przez kolejną resztę wieczoru i dnia, to po pierwsze nie wchodzę w konfrontację na temat tego wydarzenia od razu, bo to nie jest dobre. I ja muszę przetrawić to czasami przez parę godzin nawet, czasami przez dzień. I dopiero wtedy jakby przychodzę gotowa do dyskusji, do rozmowy. Nie dlatego, że nie wiem, że lubię trzymać suspens, albo wiesz, na zasadzie domyśl się, że strzelam focha.
Passive aggressive,
tak. Nie, to jest na zasadzie takiej, daj mi moment, żebym przede wszystkim ja się... Tak, żebym ja się zastanowiła w ogóle, o co mi chodzi. Daj mi moment na to, żebym ja sama ze sobą przegadała na zasadzie, co się wydarzyło, dlaczego mnie to tak dotknęło, czy jest to związane z czymś innym zupełnie na przykład, że gdzieś coś innego usłyszałam, albo coś sama o sobie czuję, albo że jakieś wydarzenie było, które mnie w tym kierunku popchnęło i dopiero po tym ja jestem w stanie na spokojnie, bez tych emocji, podejść do rozmowy i wytłumaczyć, nie na zasadzie właśnie ataku, wyrzutów sumienia, żalu, tylko na zasadzie, słuchaj, wiesz co, wydarzyła się taka sytuacja i nie do końca czuję się z tym, fajnie by było, jakbyśmy to przegadali, bo uważam, że to też będzie miało lepszy wpływ na naszą relację, ale nie traktujmy tego jako kłótni, jako jakąś, nie wiem, wiesz, emocjonalną wymianę argumentów. To jest po prostu po to, że ja bym chciała wyjść z tego z czymś pozytywnym, ze spokojem dla ciebie, dla mnie, że to nie jest jakiś, wiesz, deal breaker czy coś takiego w naszej relacji, tylko po prostu coś się zadziało, ja gdzieś tutaj coś poczułam i ważne, żeby zwrócić uwagę, że to uczucie się pojawiło oczywiście, nie ignorujemy go, nie zakopujemy go gdzieś tam głęboko, bo wtedy dopiero ono może sobie przypomnieć po jakimś czasie i to uderzyć z podwójną siłą, tylko na zasadzie rozwiązuje to na bieżąco, ale potrzebuje tych paru właśnie godzin na to, żeby sobie to poukładać, bo jest to dosyć istotne, tak?
Mhm. A tak mówisz teraz właściwie o takiej relacyjności, nie? Jakby o właśnie tej depresji w kontekście relacji, no to jakby może pociągnijmy ten temat, bo ja też jakby z tym doświadczeniem się zmagając, mam bardzo często w takich najmroczniejszych momentach właśnie poczucie, że absolutnie nie mogę zadręczać nikogo tym, bo to jest w ogóle koszmar i ja już przestanę w ogóle ogóle mnie ktokolwiek lubić, akceptować, jak ja będę w tej depresji, że ja muszę się z tego wyrwać jak najszybciej, bo inaczej to ja zamęczę w ogóle całe otoczenie. I zastanawiam się, czy to też jest jakiś taki powszechny lęk, czy często osoby w depresji właśnie zmagają się z czymś takim, bo to generuje bardzo wiele problemów na zasadzie jakiegoś takiego maskowania tej depresji, które na pewno do niczego dobrego nie służy, czy właśnie do lęku przed sięgnięciem po wsparcie, jak ty to odbierasz?
Tak, to absolutnie się zgadzam. Czy u mnie do końca tak jest? U mnie to jest właśnie bardziej na zasadzie też, znaczy to co wtedy, na samym początku, tak? To właśnie to było to myślenie na zasadzie, już wszyscy mają mnie dosyć. I w ogóle. Chociaż tak naprawdę to nie było właśnie tak nawet, że ja, nie wiem, chodziłam i byłam właśnie jakoś, nie wiem, wiecznie smutna, przygnębiona czy sfrustrowana. W żadnym wypadku tak nie było. Ale gdzieś tam, wiesz, pojawiały mi się właśnie jakieś tam słabsze momenty czy coś i byłam przekonana, że po prostu, wiesz, mimo że wcale tak nie było, to ja byłam przekonana, że te słabsze momenty są cały czas. Natomiast bardziej to, co mi się pojawia, to jest to, że robię to po to, żeby chronić innych przed martwieniem się o mnie.
Tak.
To jest to, co częściej uskuteczniam, faktycznie, oczywiście błędnie. Chociaż czasami zdarzają się sytuacje, które to potwierdzają, tak? I najgorsze jest to, że wiesz, że na przykład podejmujesz jakieś działania, jakieś ruchy, przyznajesz się potem, że to był ten moment, kiedy było ciężko, ale coś tam robiłaś, a słyszysz w tle pod tytułem: matko jedyna, ja się tak o ciebie martwiłam, bo nie wiedziałam, co się z tobą dzieje, a ty mi nic nie powiedziałaś i w ogóle. I tak, wiesz, ja bardzo, bardzo to, co nauczyłam się na mojej pierwszej terapii, to takie w takich momentach mówienie na zasadzie: ale to jest twoje. To tak. Ty się martwiłaś, ty wzięłaś na siebie ten ciężar, ja ci go nie dałam, ja właśnie specjalnie ci nie mówiłam o tym, żeby ci dawać ten i rozumiem, że ty się o mnie martwiłaś, ale jakby no nie będę jakby tutaj wchodziła w szczegóły, przepraszam, jeżeli, znaczy no jakby nie przepraszam za to, że się wtedy sobą zaopiekowałam, tak?
No tak, właśnie, to słowo przepraszam, które tak się przykleja do człowieka, jakoś tak. Po prostu się wszędzie chce wcisnąć, a to wcale nie ma potrzeby.
Przestałam przepraszać za to, że się zaopiekowałam sobą, że jeżeli to też nie jest tak, ja bardzo, bardzo się staram i też jakby wydaje mi się, że to mi całkiem nieźle wychodzi, właśnie żeby komunikować, tak, słuchaj, to jest teraz ten gorszy czas. Teraz może być tak, że mogę być, nie wiem, mniej dostępna, czy mogę mniej chcieć gadać, czy coś, czy muszę na przykład zająć się sobą, ale w taki sposób, który nie będzie na przykład angażował, czy wchodził tam w dyskusję z innymi. To jest takie moje, wiesz, podejście. No właśnie, no na przykład miałam taki dosyć moment spory, powiedzmy, że turbulencji moich życiowych w październiku zeszłego roku. I to było coś, co faktycznie było bardzo trudne, co mocno mnie ścięło, bo tam wtedy odwołałam trochę występów, ale to ogólnie było związane z konkretną sytuacją, z konkretnym wydarzeniem. Natomiast to było tak, że ja podjęłam dosyć szybko próbę pracy nad tym, co się wydarzyło, próbę zmiany tego, co się wydarzyło, powiedzmy, że jakby to wymagało też zaangażowania osób trzecich i w ogóle, ale to było coś, co jakby ja mogłam wtedy podjąć decyzję, czy dobra, kończę, zamykam ten temat, w ogóle nie wracam do niego, czy jednak chciałabym tutaj mieć jakąś szansę na odbudowanie tego, na przearanżowanie tego, czy coś. I oczywiście osoby z mojego bliskiego otoczenia bardzo wtedy były przerażone właśnie tym, że jestem w takim złym punkcie, że przecież się tak załamałam, że odwołałam trasę i w ogóle. I tak, ja byłam w bardzo złym punkcie, ale wiedziałam, że jeżeli zacznę mówić o tym, że robię coś, że znowu, że tak powiem, gdzieś tam jestem w tej sytuacji, chociaż wyglądała ona wtedy diametralnie inaczej i też była bardzo trudna. I szczerze mówiąc, jakbym miała teraz, nadal jakbym miała powiedzieć, czy to było trudniejsze wtedy na przykład odciąć się, zamknąć i wyjść kompletnie, czy mimo wszystko pracować nad tym, to nie wiem, co byłoby trudniejsze. Bo ja pamiętam właśnie ten pierwszy miesiąc jako coś koszmarnego, jeżeli chodzi o emocje. Właśnie, bo wtedy tak naprawdę, wiesz, bo albo masz opcję, że leżysz i trochę tak naprawdę mentalnie wegetujesz, na przykład przez miesiąc, albo masz opcję pod tytułem, że niby wychodzisz, niby funkcjonujesz, ale po każdej jakiejś interakcji wracasz do domu zapłakana. Więc to jest ta huśtawka. Ja podjęłam wtedy decyzję właśnie taką i nie mówiłam, że tak powiem, że podjęłam tą próbę, tak? I dla ludzi to, że ja tą próbę podjęłam, dla paru tam osób powiedzmy, że to było takie na zasadzie, ej, dobra, a tutaj byłaś taka załamana, a jednak coś tam robiłaś, a jednak coś tego jest, nie? I ja byłam przekonana, że po prostu, że to, wiesz, to odbierze jakby powagi temu, co faktycznie się zadziało, tak? Albo, że właśnie, no, ty tutaj, ja tutaj przeżywałam, nie wiedziałam, jak ci pomóc, co zrobić i w ogóle, a ty w tym czasie tak czy inaczej tam się ładowałaś, tak?
No w ludziach się taki narcyzm wtedy odzywa. Mam wrażenie, że ludzie to odbierają, zresztą ja jestem jedną z tych osób, kiedy jakby wiem, że ktoś z moich bliskich mi mówi, słuchaj, potrzebuję teraz się odciąć na jakiś czas i w ogóle, no ja widzę, że robi cokolwiek w międzyczasie, a nie leży i płacze, to też to odbieram personalnie, nie? Na zasadzie, to znaczy, że to chodziło o mnie, a nie o to, że ta osoba się źle czuje, nie? Na przykład, a to wcale też tak nie jest do końca, to chyba ten kawałek narcystyczny, który każdy z nas gdzieś tam w sobie, chcąc, nie chcąc, ma, nie?
No. Nie, no to mówię, to było takie bardzo wszystko dla mnie właśnie, wiesz, ja wtedy musiałam się bardzo mocno nauczyć stawiać granice, właśnie na zasadzie tak podjęłam świadomie tą decyzję, że nie mówiłam. Tak jakby, wręcz ta reakcja teraz potwierdza mi, że dobrze zrobiłam, tak? Że potrzebowałam właśnie tego czasu na to, żeby sama przetrawić, co się wydarzyło, żeby sama podjąć decyzję, jak chcę to potraktować, w którą stronę. Wiesz, też na przykład czasami to, co się między innymi też nauczyłam, że żałoba na przykład w naszym życiu nie zawsze się wiąże ze śmiercią, tak?
Absolutnie. Zawsze się,
to może być żałoba po czymś, po utracie, po zakończeniu czegoś, tak? Czy to relacji, czy to, nie wiem, jakiegoś wydarzenia ważnego, czy coś. I tak naprawdę jest to żałoba jak każda inna. I też czy właśnie, czy traktować to wtedy, jeżeli wpada się w taki moment, że to jest na przykład jakieś podbicie, że to wynika właśnie z depresji czy z czegoś, czy po prostu jest to naturalna kolej rzeczy, tak? Coś się skończyło, coś było ważnego, coś mi zniknęło z życia, tak? I to jest to, co tak naprawdę znowu jest też ważną emocją, jest czymś, czym się trzeba zaopiekować, ale nie należy się, że tak powiem, rozpędzać w tym myśleniu pod tytułem, o Boże, znowu mi to wróciło, tak? To mówię, to jest bardzo duża kwestia i bardzo duża waga w pracy z terapeutą, między innymi, akurat w moim przypadku z terapeutką, żeby właśnie zatrzymywać się, żeby umieć samemu ze sobą, co jest trudne właśnie, bo jeżeli jesteś w takim komfortowym miejscu, że już po właśnie farmakologii, po tym wszystkim, jesteś w stanie zapanować nad tym myśleniem, albo jesteś w stanie łapać się na tym i dawać sobie takie drobne dosłownie pchnięcie siły pod tytułem zatrzymam się, usiądę, spojrzę, to wtedy jakby, to jest wtedy duża w tym już siła i już już można sobie wtedy, że tak powiem, dać trochę głasków samej sobie, że
smaczki.
Okej. Tak, że jesteś w lepszym punkcie, że jesteś, że coś tam jesteś w stanie zrobić coś dla siebie i to jest super. Do tego się na pewno dochodzi o wiele dłużej im później się podejmie decyzję, że kurczę pieczone, coś jest nie tegas. Im dłużej się pozwala na to, żeby jednak te myśli najdziwniejsze, najczarniejsze przejmowały w ogóle no, władzę nad nami, tak? Mhm. To się wydaje właśnie, ja wiem, że dla wielu osób to się wydaje abstrakcyjne bardzo, że bardzo wiele osób myśli, że takie rzeczy się zdarzają tylko u ludzi, którzy faktycznie, nie wiem, wychodzą z jakichś patologicznych domów, albo mają bardzo dużo niepowodzeń w życiu, albo no właśnie są w jakiejś sytuacji, nie wiem, dużej presji, że to wymaga bardzo mocnych bodźców, bardzo wyraźnych sytuacji, bardzo wyraźnych jakby też czynników społeczno-ekonomicznych, żeby to się zadziało.
A wcale tak nie jest.
A to guzik, prawda. I właśnie, no i to jest chyba właśnie ten najbardziej przerażający moment, kiedy myślisz sobie, kurde woda, przecież mam tyle w życiu, jestem w takim punkcie, mam to porównywanie się, tak, przecież no i tylu osobom jest gorzej, tak? To dlaczego ta moja własna głowa, która która siedzi na tej szyi, która produkuje te moje myśli, te moje słowa i wydaje się mi, że kontroluje to, o czym mówię.
Ta się buntuje.
To, o czym myślę.
Zróbmy sobie chwilkę przerwy, buntuje. Za chwilę do tej rozmowy wrócimy. Teraz Yves Tumor i Ekolalia, a z nami Ola Petrus. Już za chwilkę do was wracamy. To była Jessica Winter i Funeral, a my z powrotem z Olą Petrus jesteśmy na antenie Off Radia Kraków po to, żeby kontynuować naszą rozkminę okołodepresyjną, bo w zasadzie zatrzymałyśmy się w takim momencie, w którym już można by było to delikatnie podsumowywać słowami daj se, tak sobie myślę. Ciekawe, czy Olu się ze mną zgodzisz, bo daj se mi tutaj bardzo odpowiada w różnych kontekstach. Daj se czuć te emocje trudne, czuć te emocje, które ciężko jest dać sobie właśnie poczuć. Daj sobie pomóc, iść do specjalisty, daj sobie no właśnie, daj sobie przestrzeń, daj sobie czas, daj sobie szansę na to, żeby to rozwiązać na różne możliwe sposoby. To chyba właściwie pasuje do takiej depresyjnej sytuacji, w której nagle się znajdujemy i mamy takie, ale jak to ja, depresja, ja nie chcę żadnej depresji, to mnie zaraz zostawi, ja się na to nie zgadzam. No niestety ona nie słucha, czy my się zgadzamy, czy nie.
Trochę tak, znaczy, no, to się łączy z tym, co ja raczej właśnie nazywam bardziej tak, zaopiekuj się sobą, tak? I masz prawo i zaopiekuj się sobą, po prostu masz prawo się gorzej czuć, masz prawo do samotności, masz prawo do wyłączenia się, masz prawo źle się czuć, masz prawo nie chcieć o tym mówić, masz prawo chcieć o tym mówić oczywiście, ale przede wszystkim jakby w takich momentach żeby w ogóle właśnie, jeżeli ktoś ma w głowie, że powinien być dla kogoś, powinien gdzieś tam bardziej wspierać kogoś, powinien bardziej się skupić na właśnie, nie wiem, nie może sobie pozwolić na ten moment słabości, bo ktoś, to jest najgorsze myślenie, bo w ten sposób tak naprawdę możemy jeszcze szybciej jakby zniknąć z tego kogoś życia, albo na dłużej, albo właśnie, albo nawet zniszczyć tą relację, tak? Całkowicie nieświadomie i nie wprost, bo przyjdzie taki moment, kiedy już będzie tego za dużo, za trudno i po prostu wtedy nie będzie już innego rozwiązania, niż właśnie wyłączyć się na dłużej, tak? Jeżeli właśnie, szczególnie, jeżeli jesteś taką osobą, która bierze na siebie bardzo dużo, która często jest tą właśnie, która się skupia na tym, żeby dbać o dobrostan innych, która wysłuchuje wszystkich innych problemów i tylko doradza. To oczywiście to generuje właśnie dwie rzeczy, tak, że nagle zaczynamy się przejmować aż za bardzo, jakby no, nazwijmy to dramatami innych, albo nawet jakimiś tam smutkami albo sytuacjami innych. Druga rzecz, zagłuszamy swoje własne, bo to jest, mi się wydaje, też bardzo, bardzo częsty problem, częsta rzecz, która właśnie pogarsza sytuację albo wydaje się takim bardzo tymczasowym remedium, ale które działa oczywiście praktycznie od razu i ja to sama nieraz stosowałam i czasem mi się jeszcze zdarza, czyli właśnie takie rzucanie się w wir czegoś, w projekt jakiś, nie wiem, w pomoc komuś innemu, na zasadzie nieważne, co się ze mną dzieje w tym momencie, ja już rzucam wszystko po to, żeby być tam, żeby tylko nie musieć wrócić do domu i być sama i się zderzyć z tym, że no mam jakiś problem ze sobą, tak? To jest coś, co się bardzo często ładujemy. Albo właśnie, kurczę pieczone, nie no, ona ma teraz, ta osoba ma teraz gorsze problemy, więc ja muszę swoje odsunąć na bok, bo no jak ja mogę w ogóle myśleć o sobie w takiej sytuacji, tak? A może się okazać, że nawet czasami wyjście na chwilę, na ten dzień, na te parę godzin po to, żeby właśnie gdzieś się skupić na sobie z wyjścia z tej przestrzeni, tak, która dotyczy, czy z tej sytuacji, która dotyczy innej osoby, wyjście na moment z tego, doładowanie trochę samej siebie i skupienie się na tym, pozwoli po powrocie o wiele więcej zdziałać jeszcze, o wiele więcej pomóc, o wiele nabrać trochę więcej klarowności, nabrać trochę więcej dystansu, tego nie cierpię, słowa,
pobiegać sobie.
Tak, tak, dokładnie. Nabrać lepszej perspektywy, tak? Innej perspektywy może nawet do danej sytuacji. I
to taka higiena po prostu, prawda? No taka już potrzebna, niezależnie od zaburzeń gdzieś tam, czy depresyjnych, czy ich braku, po prostu czegoś takiego potrzeba i to jest akurat bardzo spoko, że wreszcie mówimy o tym, bo jakby nie patrzeć, mimo tego, że wszystko jest dosyć zmasowane i social media i tak dalej, to wciąż jesteśmy bardzo zindywidualizowanym społeczeństwem w tej chwili, nie? Że jakby tutaj już ta masa, maszyna gdzieś tam odeszła inaczej, no może jakby żyjemy na tym tle, natomiast już bardziej skupiamy się na sobie, a akurat uważam, że pod pewnymi wieloma względami w zasadzie jest to bardzo pozytywna tendencja, no bo tak, zaglądamy trochę w siebie i tak dalej. Natomiast wciąż jednak w tym naszym kraju pośrodku Europy pokutują dwie wojny światowe, komunizm, jeszcze teraz rezonuje mocno pandemia, wojna tuż za naszą wschodnią granicą, która też jakby nie patrzeć wręcz bezpośrednio nas dotyka. No i tutaj taki człowiek ma pewne naleciałości, od których wolne są społeczności, nie wiem, choćby brytyjska czy niemiecka, to może oni też mają tam swoje, powiedzmy, bagaże do niesienia, no ale ten taki właśnie mityczny Zachód, na którym buduje się całą narrację psychologiczną tak naprawdę, to jest ten Zachód, który nie ma takiego bagażu doświadczeń, nie? Więc jakby my mamy taką tendencję do tego, żeby no z jednej strony coraz odważniej w siebie spoglądać, ale z drugiej strony też wspierać się gdzieś tam, chować te swoje emocje do kieszeni, bo to nie fajnie, nie widać, to wtedy jest dobrze, że to nie wypada przecież. To tak jakby wyjść w majtkach na ulicę, nie?
Nie, no to w ogóle, wiesz, też jak właśnie pojawiają się takie głosy, szczególnie dotyczące mężczyzn, bo to w ogóle mnie zawsze przeraża, że wiesz, że bagatelizuje się tą mężczyznę, albo wręcz uważa się, że to jest taka, wiesz, odbieranie męskości, tak? W momencie, kiedy gdzieś o kimś mówi się, że ma tą depresję, że coś, że pozwolił sobie na to, żeby tą słabość okazać.
Taka wizerunkowa kastracja, no.
Tak, że to po prostu jest co jest oczywiście wielką bzdurą, bo szczerze mówiąc, mi nic bardziej nie imponuje i że tak powiem, nie wprawia mojego serducha w, że tak powiem, drżenie, niż właśnie widok czy rozmowa z mężczyzną, który właśnie ma świadomość swoich emocji, który troszczy się o to, który idzie na tą terapię, czy właśnie po prostu, bo taki mężczyzna też w relacji ze mną będzie w stanie, będzie łatwiej tak nam, będzie łatwiej nam się komunikować, będzie łatwiej nam ustalać jakieś, nie wiem, granice, zasady czy coś. Ale właśnie w tej perspektywie, to wiesz, od razu się pojawiają takie głosy na zasadzie, no tak, ale teraz trwa wojna i co, jak przyjdzie do nas wojna, to ci wszyscy zdepresjonowani, to nie będą, to w ogóle ten, to wtedy zweryfikuje, tak, kto jest mężczyzną, a kto nie i w ogóle. Ja też tak zastanawiam, czy naprawdę uważamy, że oczywiście w takiej sytuacji jakby człowiek w ogóle nie myśli o innych rzeczach, tak, niż tylko ratunek dla siebie, tak? Ale no jednak mimo wszystko też silniej się walczy i mocniej się walczy, bardziej świadomie i bez późniejszych, z mniejszymi konsekwencjami później na przyszłość, jeżeli mimo wszystko jest się w trochę stabilniejszej sytuacji, tak? Psychicznej, tak? No,
tak, no, właśnie nawet mówię, ostatnio słuchałam podcastu, o którym już dzisiaj wspominałam na antenie w Radio Kraków, podcastu o Zmierzchu. Nie wiem, czy go sobie słuchasz czasami też. Marta Niedźwiecka robi takie mądre rzeczy, sobie tam nagrywa.
Nie, to mi się wydaje ta dziwna seria o wampirach, więc...
Właśnie tak, tak, to tak dokładnie tak brzmi, to należy to zdekonstruować, bo to jest bardzo fajny podcast o emocjach, o seksualności, o związkach i relacyjności. Jakkolwiek nie brzmi na true crime albo horror story, co nie zmienia faktu, że bardzo fajnie tam powiedziała, no właśnie między innymi o tych emocjach uwarunkowanych kulturowo, które są bardzo często ignorowane przez taką ogólną psychologię, która skupia się jednak na Western European Community, a nie na przykład na tym, jak w Japonii to działa i tak dalej. Ale to też jest kolejny wątek, który poruszyła, to jest to, że jeżeli ktoś wejdzie do sytuacji traumy z ogromnym obciążeniem psychicznym, to wyjdzie koszmarnie poturbowany, nie? W sensie jeszcze bardziej, dużo bardziej niż osoba, która wchodzi do sytuacji traumy ze względnie uporządkowanym życiem gdzieś tam emocjonalno, wiesz, gdzieś tam w głowie, nie? Psychicznym. Więc w sumie to, co ty mówisz, to jest doskonałe.
Czy w ogóle wyjdzie z tej sytuacji, tak?
Tak,
czy
dokładnie.
Czy w ogóle jakby, czy to nie będzie ta kropla, która przeleje czarę, tak? I która doprowadzi do naprawdę, że tak powiem, ostatecznych jakichś działań, ruchów, które się mogą tragicznie skończyć. Mhm. Więc ja się absolutnie właśnie z tym zgadzam, że tutaj no, jeżeli mamy faktycznie mieć tą społeczność, to społeczeństwo, które jest w stanie w razie czego zawalczyć, które jest w stanie się, że tak powiem, no, które jest w stanie autentycznie podjąć to pospolite ruszenie, tak? Tą sytuację taką naprawdę unieść tą sytuację, która już będzie ostateczną, która jest najtragiczniejsza. No to wtedy to musimy mieć tą siłę też mentalną, tą siłę związaną właśnie z zaopiekowaniem się sobą. To nie jest takie zero-jedynkowe, to nie jest takie pod tytułem właśnie albo, nie wiem, jesteś silnym mężczyzną, silną kobietą, albo padniesz. No chcemy, że tak powiem, żeby tych osób w takich sytuacjach przetrwało jak najwięcej. I to jest niesamowicie istotne i mówię, no mnie przeraża jak właśnie to, szczególnie w kategorii mężczyzn to jest traktowane i sama też absolutnie, czy w relacjach moich tam personalnie bliskich, czy jeżeli mam okazję zobaczyć się z kimś nawet bardziej publicznym, kto właśnie, kto przechodzi przez to i nawet się do tego przyznaje, żeby się zatrzymać się na tą chwilę i spytać się, nie oczekiwać, że w tym momencie odłożę swoje emocje na prawo, lewo i będzie dalej tą osobą, nie wiem, którą podziwiam, którą obserwuję, która, nie wiem, też występuje i się na niej wzoruje czy coś, tylko skupić się właśnie na zasadzie, hej, wszystko gra? Nawet takie głupie, tak? Albo czy chcesz o czymś, nie wiem, pogadać? To się to wydaje takie dziwne, tak? Jak ja się mogę... Miałam taką sytuację dosłownie z jednym z moich ulubionych komików zagranicznych, który absolutnie jest moim idolem, ale miałam okazję z nim się spotkać dwukrotnie w sytuacji trochę prywatnej. I właśnie między jedną a drugą sytuacją było tak, że on zawiesił na jakiś czas swoją działalność, odwołał kawałek trasy i szczerze przyznał, że było to związane po prostu z kryzysem właśnie pod kątem depresyjnym, pod kątem jeszcze jakichś tam rzeczy i faktycznie jakby był to dla niego, wyłączył się on chyba na prawie rok, potem wrócił, występował, wspominał o tych rzeczach podczas swojego występu i właśnie po tym wszystkim, wiesz, w momencie, kiedy tam ludzie się kleili i zdjęcia i wszystko i o Jezu i zachwyt, ja pamiętam, że ja stanęłam obok niego właśnie, bo tam no pamiętaliśmy się i wszystko. I ja tak tylko i jak tam idzie, tak? I jak idzie terapia, i jak idzie tam praca nad sobą, tak? Bo nie oczekuję, że ty w tym momencie będziesz się skupiał na mnie i będziesz się będziesz się skupiał na mnie i będziesz chciał tutaj zadowolić mnie. Tylko po prostu, no tylko faktycznie to będzie ten moment, kiedy po prostu ja ciebie spytam w drugą stronę, czy aby na pewno, czy wszystko jest okej.
Okay, taka walidacja, nie? Jakiejś emocji.
Taka walidacja, że nie potrzebuję, żebyś tutaj mną się zajmował, nie potrzebuję, żebyś się skupiał teraz na mnie, potrzebuję się zapytać ciebie, hej. Jest okej, okay, wszystko, jakby, a może no nie domyślam, że może nie jestem osobą, która ci pierwsza przechodzi do głowy, żeby się wyżalić, ale może akurat masz jaką potrzebę, żeby coś powiedzieć, żeby coś mi przekazać, po prostu może coś takiego się pojawiło. I faktycznie jakby to było takie, wiesz, był taki moment takiego porozumienia między nami, komikami i w ogóle na zasadzie, o fajnie, że pytasz, no tam jeszcze nie jest do końca, nie jest 100%, ale już gdzieś tam sobie radzę lepiej, ale faktycznie no, te występy mi dużo dają i jednak fajnie, że to jest niesamowicie ważne. Też ja mówię, ostatnio to odczułam i prawie się poryczałam na scenie, jak po raz pierwszy wystąpiłam po przerwie właśnie, że ludzie czekają, tak, że ludzie chcą, w ogóle też dostałam wiele wiadomości wtedy, że jak ty w ogóle mogłaś myśleć, że że nie wiem, że my cię zostawiliśmy, że my ci, nie wiem, straciliśmy zaufanie do ciebie, czy coś. No, wydarzyło się, tak, zaopiekowałaś się sobą i to jest okej, okay, tak? A ja w ogóle, jak mogłaś myśleć, że my nie przyjdziemy na te kolejne występy, tak? No, takie rzeczy się zdarzają i mi się wydaje, że to jest ten lęk też, jeżeli właśnie jest się osobą, która głównie działa na zewnątrz, która występuje, która jednak chodzi w tej interakcji w ludzi, to ma wrażenie, że jak się wycofa, to tak naprawdę straci to wszystko. To nagle wszyscy odejdą, odsuną się i nikt nie będzie chciał już w ogóle z nimi gadać. No, ja dostałam w drugą stronę ogromną tą dawkę znowu pozytywnej energii, pozytywnej rozmowy i tego wszystkiego, więc jestem dozgonnie wdzięczna i będę jeszcze bardziej wdzięczna pewnie. I uważam, że to jest to coś, co w ogóle byłam w szoku, że tak mi się udało taką zbudować społeczność wokół siebie. Ale no, ważne jest właśnie szczególnie w takich sytuacjach, żeby nawet się zatrzymać na ten moment i spojrzeć na tą osobę, która przyznała się do tego, że jest ciężko, że jest źle, że musi tam z czymś walczyć i musi się pochylić i musi faktycznie podjąć taką walkę już bardziej profesjonalną. I nie oczekiwać, że o dobra, już ci lepiej, to teraz będziemy dalej cię eksploatować, tak? To jest naprawdę, to daje bardzo dużo i nawet taka jedna taka wiadomość, jedna taka sytuacja, jedna taka rozmowa pośród setek innych już jest takim bodźcem pod tytułem okej, okay, dobra, mam o co walczyć, nie?
Tak, fajnie, jestem troszkę bezpieczniejsza, nie? Jakby czuję się troszeczkę bardziej komfortowo i nie jest to przegrana sprawa. Bardzo ci dziękuję, Olu, za to, że podzieliłaś się z nami swoją historią. To zabrzmiało troszkę jak z takiego programu, nie? Talk show, gdzie ludzie mają jakieś trudne rzeczy. Ale tak, no jejku, każdy z nas ma jakieś trudne rzeczy, a też mam takie wrażenie, że tak, im więcej osób, że tak powiem, z zasięgami podzieli się swoją historią, tym łatwiej będzie nam zaakceptować to, że możemy też tę historię z kimś podzielić i jakby właśnie wybrać się do specjalisty po pomoc. Ola Petrus była dzisiaj gościnią OFF Radia Kraków. Pięknie ci, Olu, raz jeszcze dziękuję. No i do usłyszenia, do zobaczenia na dalszej drodze i obyśmy już były obie z tą depresją w takim regresie, który ma potencjał na nigdy nie wrócenie.
Dziękuję również bardzo. Ewentualnie, czy mogę jakiś apel mały na koniec?
Ależ proszę cię bardzo.
Właśnie w kontekście tego, co mówiłam, jeżeli chodzi o te osoby bardziej znane i jeżeli chodzi o ten taki właśnie już stereotyp, czy mit, czy podejście na zasadzie, a no tak, no to pewnie jest tylko taki szczęśliwy na zewnątrz, a w środku się dzieje masakra i to powtarzanie cały czas takich news, szczególnie przez media i to jest, mi się wydaje, bardzo duża odpowiedzialność też po tej stronie, to może, żeby właśnie to nie była kolejna ta sama sytuacja, żeby to się nie skończyło po raz kolejny tragicznie, to może nie rozmawiać tylko o tym, że ktoś tak ma i to jest normalne i tak się zdarza i to jest stereotyp, ale może właśnie zatrzymać się na tym i zastanowić się, dobra, co my jako, nie wiem, społeczeństwo, jako odbiorcy, jako followersi, czy jako media, które piszą o danej osobie, moglibyśmy zrobić, żeby jednak pomóc tej osobie z tego jakoś wyjść, albo właśnie dać takie poczucie, dobra, słuchaj, jesteśmy tutaj też z tobą, co możemy zrobić, w jaki sposób, nie wiem, może chcesz coś powiedzieć, może chcesz właśnie coś przekazać od siebie, może chcesz kogoś ostrzec, a może chcesz po prostu coś z siebie wyrzucić, ale właśnie nie tylko żerować na tym, ewentualnie traktować jeszcze, co jest gorsze, na kogoś inspirację, jeżeli się widzi, że ktoś z tego wychodzi, ale właśnie jakby zobaczyć w tym wszystkim człowieka, który nie chce być tylko tym stereotypem i nie chce tylko, że tak powiem, żeby wszyscy skupiali się na tej walce i tylko dawali go jako zły przykład albo dobry przykład, ale że to jest też ten człowiek, który czasami potrzebuje usłyszeć coś zupełnie innego. To taka moja osobista, niekoniecznie w moim kontekście, ale właśnie w kontekście tych osób, które naprawdę ja też dalej obserwuję na przykład i wiem, czym się zmagają i podziwiam i wielbię i bardzo bym chciała, żeby były z nami jak najdłużej.
Ja też bym bardzo chciała i faktycznie to jest bardzo ciekawa perspektywa. Zamiast skupiać się na, nie wiem, sensacyjności danej historii, możemy pochylić się trochę nad tym, że no tak, za tą historią na pudelku po prostu stoi człowiek, któremu jest teraz ciężko. Albo lżej, ale można zapytać, jak mu jest po prostu, nie?
No, dokładnie.
Bardzo ci dziękuję.
No, teraz ja bardzo dziękuję też.
Dzięki śliczne. Ola Petrus.
No dzięki.